z Rogerem Gloverem spotkałem się przy kawie, co zresztą będzie słychać, ponieważ tam czasami w tle będą pobrzdękiwały filiżanki, łyżeczki. Zapytałem się go, czy rozmowa może być ułożona chronologicznie. On powiedział, że jak najbardziej. Na początek chciałem go zapytać o pierwsze lata, które spędził w Walii. To były lata 40., początek lat 50., czyli czasy, kiedy nie było jeszcze rock'n'rolla. Czego wtedy słuchał jako młody chłopak? Jak wyglądała jego młodość? Dla mnie, dla człowieka urodzonego 50 lat później, to było niesamowicie interesujące. No i jak się okazało, ciekawostek nie brakowało. No właśnie, w Walii. Opuściłem Walii, gdy miałem 10 lat. I do tego czasu słuchało się tego, co było w radiu. Johnny'ego Raya, wiesz, big bandów i muzyki klasycznej. Rock and roll nie istniał. Potem pojechałem do Londynu. Mieszkałem w pubie. Moi rodzice byli właścicielami tego pubu i pierwszą rzeczą, która mną naprawdę wstrząsnęła, był Lonnie Donegan i utwór Rock Island Line Skiffle. To było zupełnie inne niż to, co puszczali w radiu. To było dzikie, szybkie, szalone i dawało frajdę. I nie trzeba było być wybitnym muzykiem. Wystarczyło parę akordów i mogłeś zagrać wszystkie piosenki. Myślę, że to mnie zmieniło. To były piosenki nie o miłości, ale o biedzie, przestępczości i doświadczeniach czarnoskórych na południu.
And the black experience in the south, and all the suddenly the Huddy Ledbetter and Howling Wolf.
Nagle Led Belly i Howlin' Wolf zyskali zupełnie nowe życie w Anglii. To był początek prawdziwej eksplozji bluesa. Pamiętam, jak miałem 13-14 lat, blues był wszystkim. Prawdziwe bluesowe kapele. Jedynym zespołem bluesowym, jakiego można było wtedy posłuchać w Anglii, był Alexis Corner. Poszedłem ich zobaczyć. Miałem pewnie z 15 czy 16 lat. Grali w małym klubie w Ealing o nazwie The R&B Club. Byli świetni. Cyril Davis na harmonijce. Niesamowicie. Ta energia. Ale to nie był skiffle, to był inny rodzaj muzyki. I wtedy powiedzieli, zrobimy teraz przerwę, a tu jest zespół, który będzie was zabawiał przez 20 minut. The Rolling Stones. Grali covery Buddy Bleya i tym podobne. I pomyślałem, że są absolutnie dobani. Wyszedłem, nawet ich nie obejrzałem. Poszedłem na zewnątrz zapalić papierosa czy coś. Kiedy kilka miesięcy później, może rok później, pewnie mniej niż rok, zakochałem się w muzyce faceta o nazwisku Louis Allison. Grał na pianinie, to było bardziej jazzowe, ale pisał świetne, dowcipne, bardzo błyskotliwe teksty. Występował na festiwalu Jazz and Blues w Richmond. Poszedłem tam, miałem wtedy już 16 czy 17 lat. Był świetny, samo trio, muzyka była wspaniała. I zauważyłem, o, Rolling Stonesi grają w namiocie obok. Poszedłem rzucić okiem jeszcze raz, zostałem na 3 piosenki i znowu wyszedłem, bo były to po prostu słabe kopie Chucka Berry'ego. Skreśliłem ich, pomyślałem, nigdy ich nie polubię. Nawet o tym nie myślałem, po prostu zniknęli z mojej świadomości, dopóki nie poszedłem do szkoły artystycznej. Miałem około 17 lat. Byłem w barze kawowym, gdzie jadłem lunch i nagle poleciała ta piosenka. O rany, to jest świetne. Podszedłem do szafy grającej, żeby sprawdzić, co to. I to byli Rolling Stonesi. Nie mogłem uwierzyć, co się stało, że ten marny zespół nagrał tak dobrą płytę. Oczywiście to była świetna piosenka It's All Over Now i ewidentnie znaleźli producenta, który wycisnął z nich to, co najlepsze. Nie wiem, po co to wszystko opowiadam, ale to część mojego życia i tego, jak rzeczy się zmieniają. Wątek Rolling Stonesów jeszcze w rozmowie się pojawi. Wracamy do spotkania z Rogerem Gloverem, basistą Deep Purple, i wracamy także do swingującego Londynu lat 60., którego częścią, muzyczną częścią, był również i Roger, młody wówczas muzyk. Pierwszy jego zespół to Marisons, ale później przeszedł do Episode 6. Tam poznał takiego jednego wokalistę, z którym wciąż współpracuje. Tak, to Ian Gillan, gardłowy Deep Purple. No i zapytałem się Rogera, jak to wszystko wtedy wyglądało? Pierwsze koncerty, pierwsze nagrania.
Well, we evolved from school
Wszystko zaczęło się w szkole. Na początku graliśmy może jeden koncert miesięcznie, zazwyczaj na jakichś przyjęciach urodzinowych. Z biegiem lat koncertów było coraz więcej. Zaczęliśmy gromadzić więcej sprzętu. W tamtych czasach, żeby nagrać płytę, trzeba było być naprawdę dobrym, żeby ktokolwiek chciał podpisać z tobą kontrakt. Mój pierwszy raz w studiu wiązał się z nagrywaniem moich własnych piosenek. Zanim zostałem kimkolwiek innym, byłem przede wszystkim autorem tekstów i kompozytorem. Po prostu chciałem pisać
piosenki.
Dostawałem 20 funtów miesięcznie za prawo do pierwszeństwa do moich utworów. W 1964 roku wszedłem do studia Reagan Sound. W tym samym miejscu nagrywali Rolling Stonesi, choć wtedy o tym nie wiedziałem. Po prostu wyklepaliśmy te piosenki. Potem wydarzyły się różne rzeczy, zmienił się wokalista, dołączył Ian Gillan i nagraliśmy naszą pierwszą prawdziwą płytę w Pi Studios. To była dla nas szkoła życia. Myśleliśmy, że jesteśmy całkiem dobrzy, ale wcale nie byliśmy. Jednak w studiu brzmiało to niesamowicie. Wow, byliśmy z siebie bardzo dumni. Napisałem utwór na stronę B. Kiedy płyta wyszła, zabrałem ją do domu. Mamy płytę. To uczucie przypomina moment, gdy znajdujesz swoje nazwisko w książce telefonicznej. To takie potwierdzenie życiowe. Istnieje. Widok tej etykiety z napisem Episode 6. Wow. A potem położyłem ją na gramofonie i brzmiała fatalnie. Brzmiała jak śmieć. Do dziś uważam, że brzmi okropnie. Ale tak właśnie zaczęła się nasza kariera. Z czasem człowiek uczy się, jak nie robić beznadziejnych płyt. To powolny proces, to nie dzieje się z dnia na dzień. No to posłuchajmy tej pierwszej małej płyty Episode 6 i sprawdźmy, czy Roger nie jest przypadkiem zbyt krytyczny wobec swojej grupy. Episode 6 niestety nie przebili się na Wyspach Brytyjskich, ale o dziwo udało im się odnieść niewielki sukces, zdobyć niewielką popularność w Bejrucie. No tak to już czasami bywało, że jakieś wytwórnie płytowe kupiły licencję na jakąś brytyjską big beatową formację, no i tam gdzieś lokalnie na drugim końcu świata udawało się pewną grupę fanek i fanów zdobyć. Wspominałem o Deep Purple, no i teraz właśnie jesteśmy w momencie, kiedy Roger Glover i Ian Gillan przechodzą do tej formacji. Formacji, która zdobyła już pewną popularność, ale bardziej w Ameryce. Popularność, która trochę zaczynała wtedy, czyli pod koniec lat 60. przemijać. Grupa zdecydowanie potrzebowała nowej energii. No i tutaj było pytanie, czy Roger się bał, czy traktował to jako przygodę, a może był pewnym siebie herosem, który wszedł i powiedział: zróbmy dużo dobrej muzyki. Jak się okazało, było w tym sporo także przypadku. Właściwie nigdy wcześniej o nich nie słyszałem. Deep Purple nie byli zbyt znani w Anglii, chociaż mieli już hit w Stanach. W Episode 6 mieliśmy perkusistę Micka Underwooda, który grał w zespole z Richiem Blackmurem kilka lat wcześniej. Jedynym powodem, dla którego w ogóle trafiliśmy do Deep Purple, było to, że Richie zadzwonił do niego pewnego dnia, mówiąc, że szukają wokalisty. Mick bardzo bezinteresownie powiedział: cóż, mamy całkiem dobrego wokalistę w Episode 6, może wpadniecie nas posłuchać. Tak też zrobili. John i Richie przyszli na koncert i ukradli nam Iana Gillana. To była dla nas katastrofa. Znowu straciliśmy wokalistę i musieliśmy szukać kogoś nowego.
He called me up a day or so later and he said, yeah, this band, they've had a hit in the States. Really? He said, yeah, and they're looking for songs.
Ale do tego czasu Ian i ja zdążyliśmy zostać partnerami w pisaniu piosenek. Zadzwonił do mnie dzień później, może dwa, i powiedział: słuchaj, ten zespół Deep Purple, oni mieli hit w Stanach i szukają piosenek. Może wpadniesz i zagrasz im coś z naszych rzeczy. Zobaczymy, czy coś im się przyda. Powiedziałem: okej. Okay. Przyjechałem tam z gitarą akustyczną, bez skarpetek, cały w nieładzie, to było lato, w brudnym t-shircie. Spotkaliśmy się z Johnem Lordem w jego mieszkaniu, zagrałem mu te moje kawałki. To nie do końca to, o czym myślałem, powiedział John, ale przy okazji nagrywamy dziś wieczorem piosenkę, może chciałbyś zagrać na basie? Odpowiedziałem: nie mam ze sobą basu ani niczego. On na to: nie martw się, mamy bas na miejscu. Zapłacimy ci standardową stawkę sesyjną, czyli 12 funtów za 3 godziny. W Episode 6 zarabiają 10 funtów tygodniowo, więc 12 funtów za 3 godziny brzmiało niesamowicie. Zgodziłem się.
Richie Blackmore, John Lord, Ian Pace. 3 unbelievable virtuosos of their instruments.
I wtedy to do mnie dotarło. Usłyszałem poziom ich muzykalności. Richie Blackmore, John Lord, Ian Paice, trzej nieprawdopodobni wirtuozi swoich instrumentów. Cokolwiek im przyszło do głowy, potrafili to zagrać. Nie musieli się niczego uczyć, to działo się naturalnie. A ja byłem przy nich całkiem prostym basistą. Mimo to poszło mi całkiem nieźle. I pod koniec John zapytał, chcesz dołączyć do zespołu? Powiedziałem, nie, zabraliście nam wokalistę, nie mogę zostawić reszty chłopaków. Przeszliśmy razem tak wiele, lojalność te sprawy. On na to, będziemy ci płacić 25 funtów tygodniowo. Odpowiedziałem, nie o pieniądze tu chodzi, ale o przyjaźń i lojalność. Cóż, przemyśl to przez noc, rzucił John. I oczywiście zmieniłem zdanie przez noc. Zadzwoniłem do niego następnego dnia i tak właśnie dołączyłem do zespołu. Na początku musiałem nauczyć się ich starych piosenek z pierwszego składu. To była dla nas obu, dla mnie i dla Jana, ogromna szkoła. Wcześniej pisaliśmy piosenki o głupotach, o szympansach, małpach, takie żartobliwe kawałki. A nagle przeszliśmy przez te symboliczne drzwi. Kiedy już opanowaliśmy repertuar i zagraliśmy parę koncertów, nadeszła pierwsza sesja wspólnego pisania piosenek. To było absolutne objawienie. W Episode 6 graliśmy bluesa, co oznaczało 12-taktowe schematy na 3 akordach. Ale kiedy Deep Purple zaczęli jamować, myślałem, że grają utwór, którego nie znam, bo to było o wiele bardziej skomplikowane. Zacząłem podglądać lewą rękę Johna, w jakiej tonacji jesteśmy, w D, okej, próbowałem się włączyć najlepiej, jak potrafiłem. W końcu zrozumiałem, że to nie jest tak, że ja nie znam tej piosenki. Oni też jej nie znali. Po prostu wymyślili to wszystko na bieżąco. To był jazz. To nie miało nic wspólnego z popowymi piosenkami i ich strukturą. To była czysta muzyczna frajda. Z takim nastawieniem zaczęliśmy szukać nowych pomysłów. Po prostu zacząłem grać, a oni się dołączyli. Tak powstał Speed King. Zagrałem pierwszą rzecz, która wydawała mi się pasować i zanim się obejrzałem, mieliśmy gotowy utwór. To stało się tak szybko. Na początku nie byłem nawet pewien, czy pasuje do tego zespołu, bo oni byli o lata świetlne przed moim poziomem gry. Ale patrząc na to z perspektywy czasu, myślę, że właśnie tego potrzebowali. Byli takimi wirtuozami, że potrzebowali odrobinę prostoty, żeby to wszystko wyważyć. To była moja osobista teoria na temat tego, dlaczego to wszystko zadziałało. Simplicity. Then they let down. So that's my pet kind of theory about why it worked.
Zapytałem się Rogera Glovera, w którym momencie zdał sobie sprawę, że Deep Purple to coś więcej niż tylko zespół rockowy. Kiedy poczuł, że pisze, współtworzy historię, która będzie inspirować kolejne pokolenia.
Well, you don't know that. You've no idea what you're doing. You're just in the moment. You're just happy to be.
Wtedy tego nie wiesz, nie masz pojęcia, co robisz. Po prostu żyjesz chwilą i cieszysz się tym, co robisz. Dopiero po latach dociera do ciebie, jak ważne było dla wielu ludzi to, co zrobiłeś. Ale kiedy jesteś w samym środku tego wszystkiego, w ogóle tak nie myślisz. Nie powiedziałbym, że brakowało nam pewności siebie, ale zawsze towarzyszy ci pewien stopień niepewności co do tego, co tworzysz. Czy to jest dobre, czy to ma jakąkolwiek wartość. Ale patrząc na to z perspektywy czasu, widzę nas oczami ludzi, którzy oglądali nas wtedy. Ta muzyka była taka niebezpieczna i nieprzewidywalna. Wybryki Richiego na scenie, geniusz Johna szalejącego na organach i Pacey był najlepszym perkusistą, jakiego kiedykolwiek słyszałem. Jedyne, co mogłem zrobić, to trzymać się ich mocno. Kiedyś brałem udział w panelu dyskusyjnym podczas konwencji dla basistów, gdzie miałem udzielać rad innym muzykom. Powiedziałem im, moja rada dla was, znajdźcie trzech genialnych muzyków i trzymajcie się ich kurczowo. Myślę jednak, że to, co naprawdę wniosłem do zespołu, to umiejętność pisania piosenek, a nie jakaś wirtuozerska gra na basie. Nigdy nie byłem wirtuozem i nadal nim nie jestem, ale piszę piosenki i to właśnie zmieniło oblicze Deep Purple. Kiedy dołączyliśmy z Janem, zespół grał właściwie głównie cudze utwory. Nawet jeśli pisali coś własnego, to nic z tych rzeczy szczególnie się nie wyróżniało. A nagle to, co zaczęliśmy tworzyć wspólnie, ta świeżość i bezpośredniość po prostu zadziałało.
A jednak po kilku latach drogi Deep Purple i Rogera Glovera się rozeszły. Jak to wyglądało? Jak później poradził sobie muzyk? Tutaj też okazuje się, że nie było tak słodko, jakbyśmy sobie mogli wyobrazić. No niestety, pewna historia się wtedy zakończyła, a tak wyglądały jej kulisy. Nie do końca wiem, jak na to odpowiedzieć,
ale tak, do 1972 roku byliśmy już wielkim zespołem. Odbyliśmy 6 tras po Ameryce, nie po całym kraju naraz, ale 6 oddzielnych wyjazdów. Nagraliśmy Made in Japan i album Who Do We Think We Are. To był niesamowicie intensywny rok i patrząc na to z perspektywy czasu, być może to nas zniszczyło. Nie wiem, bo w zespole nie działo się najlepiej. Richie był zdeterminowany, by pójść własną drogą, co nikomu się nie podobało. Kiedy odszedłem, cóż, właściwie nie odszedłem sam, zostałem wypchnięty. Ian Gillan odszedł pierwszy. On też czuł, że zespół nie idzie w kierunku, w którym by chciał, więc napisał list z rezygnacją. Byliśmy wtedy w połowie trasy i po prostu miałem złe przeczucia. Mało kto ze mną rozmawiał. W końcu dowiedziałem się, jak się mają sprawy. Po prostu chcieli, żebym odszedł.
A jednak minęło parę lat i drogi Deep Purple oraz Rogera Glovera się ponownie przecięły, no i ta historia trwa dalej. Przenosimy się teraz do współczesności, ponieważ na horyzoncie nowy album od Głębokiej Purpury i już po pierwszych dźwiękach, bo miałem okazję go tę płytę już przesłuchać, po pierwszych dźwiękach widać, że panowie wracają do swoich korzeni. Zresztą Ian Gillan tak zapowiadał to w najróżniejszych prasowych rozmowach. No i pytanie. To sentyment, czy może ukłon w stronę fanów? No, bo nie ukrywajmy, płyty sprzed 50 lat były tymi najbardziej kultowymi. Roger Glover widzi to jednak nieco inaczej.
Teraz to słowo klucz. Liczy się to, co dzieje się w tej chwili. Chwila obecna jest wszystkim. Do przeszłości nie masz już dostępu. Do przyszłości jeszcze nie. Masz tylko teraz. Słyszałem opinię, że nasz nowy materiał to powrót do lat 70., ale ja tak tego nie postrzegałem. Gillan mówił, że on to tak widzi, ale dla mnie... Cóż, kiedy Simon dołączył do zespołu, przyniósł ze sobą ducha innej epoki. On dorastał w latach 80., my jakieś 20 lat wcześniej. To zupełnie inna mentalność. Simon po prostu nie mógłby grać inaczej niż gra. To siedzi w nim naturalnie. Ma niesamowitą energię. Jest genialnym gitarzystą i ma mnóstwo pomysłów, których nie sposób było zatrzymać. To on jest głównym architektem tego, co stworzyliśmy na tym albumie.
Jak wspominałem, miałem okazję już w całości przesłuchać nadchodzący album Splat. No i chciałbym Państwu zagrać parę utworów z tego wydawnictwa. Niestety, ale zostałem zobligowany do tego, aby do daty premiery, czyli do 3 lipca, no niestety nie dzielić się tym materiałem. Album Splat ukaże się 3 lipca, będzie opowiadał o końcu ludzkości, ale w takiej mało apokaliptycznej formie. A ta piosenka, czyli Arrogant Boy, rozpoczyna całość. Przypomnę, 3 lipca będziemy mieli okazję rozkoszować się już w pełni nowym dziełem Deep Purple. Jeżeli chodzi o tę nadchodzącą płytę, to jeszcze Rogera Glovera zapytałem, która z piosenek na owym nadchodzącym wydawnictwie jest jego ulubioną, a może jest też taka, z którą nie do końca od początku się polubił.
Cóż, szczególnie lubię The Rider, po prostu dlatego, że daje frajdę i ma taką nietypową strukturę. To znaczy, lubię całkiem sporo z tych piosenek. Jest taki jeden utwór, za którym nie przepadam aż za bardzo. Może nawet nie powinienem tego mówić, bo mogłoby to wpłynąć na twoją ocenę.
Na finał naszej rozmowy zapytałem go, co zachwyca Rogera Glovera. Tak po prostu, gdy nie jest na scenie, jaka jest jego rada dla całego świata, na co warto zwracać uwagę, o co trzeba dbać, w czym możemy się zakochać.
Nie wiem, kiedy nagrałem pierwszą płytę z Episode 6, ktoś mi zadał to pytanie. Odpowiedziałem wtedy, moją ambicją jest to, aby nigdy nie zabrakło mi ambicji. Chcę tworzyć muzykę aż do śmierci. Czy to z Deep Purple, czy zespół przetrwa, czy może po prostu umrę na posterunku, kto wie. Myślę jednak, że miałem wielkie szczęście. Byłem przy tym, jak rodził się rock and roll i nadal tu jestem, więc dla mnie to mały cud, a właściwie w moim przypadku całkiem spory. Tak więc nigdy nie przestałaś.
Gdy podziękowałem już Rogerowi Gloverowi za możliwość rozmowy, to podzielił się ze mną jeszcze taką pewną obserwacją, która faktycznie ma sporo sensu.
Zadałeś kilka bardzo interesujących pytań. Sęk w tym, że udzielając wywiadu często nie wiesz, co tak naprawdę myślisz na dany temat, dopóki ktoś cię o to nie zapyta. Dlatego uważam, że każdy powinien czasem udzielać wywiadów. To dobra terapia.
Glover obiecał mi, że przyjadą z Deep Purple kiedyś jeszcze do Gdańska na koncert, ponieważ uświadomiłem ich, że w Trójmieście jako Głęboka Purpura nie występowali.